Dimensjoni kultury. To audycja Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Przed mikrofonem Magdalena Zbelud-Wiśniewska. A dziś o nowo wydanym albumie Wtopieni w krajobraz zakopiańscy twórcy ludowi. Albumie wydanym przez i opracowanym przez Joannę Staszak, organizatorkę życia kulturalnego w stolicy Tatr. Będzie także o zbliżającym się tatrzańskim festiwalu zespołów góralskich Złote Kierpce i o jubileuszu 90-lecia praw miejskich Zakopanego. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
W studiu Radia Kraków Kultura, zgodnie z zapowiedzią, Joanna Staszak, naczelniczka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Powodów naszego spotkania jest kilka, ale najważniejszy to wydanie albumu Wtopieni w krajobraz zakopiańscy twórcy ludowi. Albumu, który prezentuje artystów i rzemieślników tworzących pod Tatrami, którzy inspirują się i tworzą kulturę skalnego Podhala. To była praca, jak przeczytałam we wstępie, mocno rozłożona w czasie, ale wreszcie się udało.
Założenie przygotowania tego albumu, tej książki, opowieści powstało dużo, dużo wcześniej niż sama książka. Wraz z panią burmistrz Agnieszką Nowak-Gąsienicą chciałyśmy pokazać twórców ludowych, którzy działają i tworzą w Zakopanem. Pozyskałyśmy na ten album, na jego wydanie środki, ale jak się potem okazało, właśnie zebrać, spotkać te 50 osób, które są tutaj opisane, albo rodziny, bo są też osoby, które nie żyją, to długo się rozłożyło w czasie. Więc też pandemia nie przyczyniła się do tego, żeby tak łatwo było się spotkać.
Nie sprzyjała pracy nad tym albumem. Pani wspomniała o tym już, że ci artyści, którzy się pojawiają w tej książce, jest ich 50, to artyści żyjący i nieżyjący. Czy to było tak, że w trakcie pracy nad tą książką oni odchodzili? Czy to był pani wcześniejszy wybór, że także te osoby, których już z nami nie ma, będzie pani chciała ująć w tym albumie?
Chciałam ująć kilka osób, które były ważne w działalności właśnie twórców ludowych zakopiańskich, ale zdarzyło się tak istotnie, że dwie osoby odeszły w trakcie pracy. Jedną z tych osób był pan Franciszek Bachleda-Księdzularz, który zmarł w taki sposób bardzo szybki i wręcz nieoczekiwany. I tak prawdę powiedziawszy, byłam z nim umówiona na spotkanie, na wywiad. On miał opowiedzieć o sobie i o swojej mamie, która jest również ujęta w tej książce. No i niestety los chciał inaczej. I wszystkie materiały, które pozyskałam, pozyskałam od jego rodziny. Ale cieszę się, że się udało właśnie opowiedzieć i o nim, i właśnie o jego mamie, znakomitej poetce zakopiańskiej. A druga z takich osób, która też odeszła w taki sposób bardzo nieoczekiwany i szybki, to była pani Anna Fryjewicz, też znakomita poetka, pięknie pisząca. I ona już zmarła po wydaniu książki. Właściwie książka już była prawie dostarczona i parę dni przed promocją pani Ania też zmarła. Także takie życie.
Pani Anno, czy sztuka ludowa w Zakopanem i na Skalnym Podhalu jest zaraźliwa?
I tak, i nie. Wielu z tych twórców podkreśla, że nie ma kontynuatorów, że młodzież nie chce się uczyć. A z drugiej strony warsztaty, które organizowaliśmy jako Miasto Zakopane w Centrum Kultury Ludowej w Czerwonym Dworze, pokazywały, że i pokazują, bo do tej pory Zakopiańskie Centrum Kultury kontynuuje te warsztaty, że jest bardzo duże zainteresowanie. Jest na tych warsztatach dużo ludzi starszych emerytów, którzy chętnie przychodzą się uczyć tych wszystkich, tego rzemiosła naszego, ale też jest bardzo dużo ludzi młodych i to jest bardzo takie pozytywne, bo widać, że to interesuje, tak? Że choćby malarstwo na szkle, którego tutaj jest dużo, to faktycznie gromadzi bardzo dużo osób na tych warsztatach i ludzie chcą się uczyć tej dziedziny sztuki.
Tutaj w tej książce znajdujemy sylwetki rodziców i ich dzieci, znajdujemy także małżonków. Zdaje się, że są dwie takie pary. Czy to artyści z urodzenia, czy z wyboru?
To jest tak, że w czasie rozmów, jak z nimi rozmawiałam, to było tak, że oni jakby odkrywali w sobie ten talent i odkrywali w sobie te umiejętności z potrzeby serca. A potem się okazywało, że właśnie albo mama gdzieś kiedyś coś robiła, albo tata, więc wydaje mi się, że to troszkę idzie tak, że w genach otrzymują jednak ten talent, tak, te umiejętności, ale myślę, że też jest troszkę w nas takiej przekory, że a co rodzice, a coś tam to nie będę robił, ale z drugiej strony, jak mam potrzebę serca, jak człowiek dojrzeje do pewnych decyzji, to, no to wtedy po prostu zaczyna działać i robić. I, no i to widać w tej książce właśnie, że się okazuje, że albo mama, albo babcia, że można było się nauczyć. Tam więcej jest chyba par niż dwie, ale tak, widać to, że w domach, w rodzinach jest takie wielkie wzajemne wsparcie i oni nie konkurują ze sobą, tylko właśnie się wspierają, są dla siebie też takimi pierwszymi krytykami tej sztuki, którą wytwarzają, ale też właśnie czuć to ogromne wsparcie i miłość między nimi.
Ważnym elementem tej książki są zdjęcia i odnajduję tutaj jeden wspólny motyw, czyli fotografia dłoni poszczególnych artystów, rzemieślników. Ile można wyczytać z rąk?
Wydaje mi się, że bardzo dużo. Te zdjęcia są bardzo piękne. Wykonał je Adam Brzoza, znakomity fotografik. Bardzo się cieszyłam, bo naprawdę miałam możliwość współpracy zarówno właśnie ze znakomitym fotografikiem, jak i z znakomitym projektantem. Stanisław Berbeka był projektantem tej książki. I te dłonie zaproponował właśnie pan Adam. I wydaje mi się, że pięknie przez nie widać ten ogrom pracy i doświadczenia, które w tych ludziach jest.
No tak, tam widać i wiek, i doświadczenie. Niektóre ręce są bardzo mocno spracowane. To rzeczywiście można wyczytać z tych fotografii. Malarstwo na szkle ma tutaj chyba najliczniejszą reprezentację, ale znajdziemy także przedstawicieli rzeźby ludowej, poezji, muzyki. Jest też artystka, która tka gobeliny, znajdziemy i kowali artystycznych, i twórców strojów ludowych. Czy o czymś zapomniałam?
Nie, to był taki przekrój właśnie, znaczy głównym wyznacznikiem tej książki było miejsce zamieszkania lub miejsce pochodzenia, bo skupiłyśmy się na wyborze artystów zakopiańskich, więc to był jakby taki pierwszy i główny motyw do wyboru i też jedni drugich też polecali, więc ta lista ciągle rosła. Nie ukrywam, że jak książka poszła do druku, to jeszcze się znaleźli kolejni artyści, więc jak będziemy teraz tworzyć stronę internetową, to oczywiście ich też dopiszemy do tej listy. Także chciałyśmy pokazać tę różnorodność. A też takim doświadczeniem po wydaniu tej książki okazało się, że niektórzy z nich mieszkają w Zakopanem, znają się wzajemnie, ale w ogóle nie wiedzieli, że ten drugi człowiek jest twórcą, coś wytwarza, coś robi. I dopiero podczas promocji właśnie mieliśmy taką sytuację, że byli zaskoczeni, widząc się: ty tutaj, co ty tu robisz? Ty coś robisz? I takie to było bardzo miłe i też niesamowite. Więc myślę, że była potrzebna i że ta różnorodność była potrzebna, żeby ją pokazać.
A czy przed panią chętnie otwierali się poszczególni twórcy?
To jest tak, że my mieszkamy razem, tak? Mieszkamy w Zakopanem, żyjemy obok siebie, więc się znamy. więc nie byłam osobą obcą, więc te nasze rozmowy były ciepłe, były takie rodzinne, domowe.
W gwarze?
Nie, ja nie mówię gwarą, jestem góralką, pochodzę z Zakopanego, natomiast rozmawialiśmy, zresztą wielu z tych twórców też nie mówi gwarą, po prostu są mieszkańcami naszego miasta, część z urodzenia, część z wyboru i tak naprawdę to nie było pół godziny od pytania, w odpowiedzi na pytania, tylko to była bardzo długa nieraz rozmowa, nieraz niejedno spotkanie. No i potem ta weryfikacja taka już książkowa, opisowa, jak to zostało spisane. Ale te spotkania były naprawdę takie rodzinne, pełne ogromnego ciepła i ja jestem naprawdę niesamowicie wdzięczna, że właśnie miasto Zakopane, bo ono jest wydawcą tej książki, poleciło mi przygotowanie tego albumu, bo to była dla mnie niesamowita przygoda i wspaniały czas.
Tych 50 artystów żyjących i nieżyjących, których sylwetki odnajdujemy w książce Wtopieni w krajobraz zakopiańscy twórcy ludowi, to jest pewnego rodzaju pani wybór, prawda?
To jest wybór subiektywny. Tak naprawdę i w Zakopanem, i na Podhalu tworzy bardzo wiele osób i są to też artyści tacy niezwiązani z jedną dziedziną sztuki, bo to, tutaj też widać takich artystów, którzy na przykład i malują na szkle, i grają, i haftują, i rzeźbią, tworzą instrumenty. To są ludzie po prostu ogromnego talentu, które ten talent wykorzystują, więc... Tu zostali zaproszeni do książki właśnie artyści zakopiańscy.
Czy jest coś takiego, co wyróżnia zakopiańskich twórców na tle innych regionów? Czy coś takiego pani widzi? Bo we wprowadzeniu i tym pani od autorskim, ale także we wprowadzeniu przedstawicieli Urzędu Miasta czytamy o tej Bożej Iskrze, o talencie.
Ja myślę, że każdy artysta, który ma ten talent, który tę Bożą Iskrę otrzymał, to jest wyjątkowy człowiek. I że tacy ludzie zdarzają się wszędzie. Natomiast piękne jest to, że kultywują tradycje swojego regionu, że pamiętają o tych swoich korzeniach, że tego się nie wstydzą. To jest chyba oddane w tej książce.
Wtopieni w krajobraz zakopiańscy twórcy ludowi, książka, właściwie album, który opracowała Joanna Staszak. To o tym dziś rozmawialiśmy w pierwszej części audycji Regiony Kultury, ale z panią Joanną jeszcze się nie żegnamy. Mamy także inne tematy do omówienia. Wracamy już po przerwie.
Regiony Kultury.
Joanna Staszak, naczelniczka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane, gości dziś w audycji Regiony Kultury. Przed przerwą rozmawiałyśmy o albumie Wtopieni w krajobraz zakopiańscy twórcy ludowi, a teraz, pozostając jeszcze w klimacie kultury ludowej, przechodzimy do zbliżającego się tatrzańskiego festiwalu zespołów góralskich Złote Kierpce. Ten festiwal odbywa się od 2010 roku i jest to impreza dedykowana najmłodszym góralom. Jaka jest formuła tego festiwalu?
To jest formuła konkursowa. Ten festiwal stanowi eliminację do Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju, a następnie z Rabki Zdroju te dzieci jadą na Święto Dzieci Gór do Nowego Sącza. Nasi laureaci naszego festiwalu mogą również wystąpić, zadebiutować, powiedziałabym chyba, na scenie, dużej scenie festiwalowej podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w sierpniu każdego roku. Odbywa się koncert Mali Górale i tam laureaci prezentują swoje programy. Także jest to taki pewnego rodzaju dla nich właśnie debiut na dużym międzynarodowym festiwalu.
Rozumiem, że to jest forma przesłuchań tych zespołów dziecięcych.
Tak, zespoły się zgłaszają do nas jako organizatorów i te programy ocenia jury, corocznie powoływane przez pana burmistrza. jury ocenia cały program, jego merytorykę, czy dzieci są dobrze ubrane, czy program jest dostosowany do wieku, czy dobrze są pokazane zwyczaje, które zespół prezentuje. Także to jest też, myślę, że dobre i profesjonalne w tym festiwalu, że po zakończeniu swoich programów instruktorzy mogą porozmawiać z członkami jury i usłyszeć też opinie czy takie podpowiedzi, co można poprawić, co można zmienić, a co było bardzo dobre w tym programie.
A jaką tematykę poruszają najmłodsi górale w swoich widowiskach?
Najwięcej jest takich typowych zabaw dziecięcych. Oczywiście są one związane zarówno z plenerem, ale także z domem rodzinnym. Pojawiają się takie zabawy na polanie, pojawiają się przy paseniu gęsi, przy paseniu krów, owiec, ale też pojawiają się takie programy, które odbywają się w izbach góralskich, jak rodzice wyjeżdżają na jarmark, a dzieci zostają same w domu, to co robią. Albo jak rodzice idą na wesele, dzieci zostają w domu też, jak się bawią, jak się zachowują. Zdarzały się też programy takie nietypowe, jak na przykład lekcja w szkole. Też była kiedyś zaprezentowana. Też takie spotkanie z letnikami, z turystami, jak to dawniej bywało, jak ci letnicy przyjeżdżali i co te dzieci góralskie robiły. Także pomysł na program właściwie przedstawiany jest przez instruktora zespołu i potem przygotowywany wraz z dziećmi. Natomiast zawsze ten program jest dostosowany właśnie do wieku, do dzieci. I też bardzo jest bogaty w taniec i w śpiew.
A najmłodsi uczestnicy w jakim wieku już zaczynają swoje występy?
Festiwal odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych i to są w kategorii właśnie dziecięcej i potem w kategorii młodzieżowej. To jest tak podzielone w kategorii dziecięcej w wieku od 6 do 14 lat i w kategorii młodzieżowej od 14 do 18 lat.
Co jurorzy biorą pod uwagę, kiedy oceniają dzieci?
Przede wszystkim właśnie, czy program jest dostosowany do wieku, jego tematykę, śpiew, taniec, czy jest dobrze zrobiony, ubiór, czy jest dostosowany do programu i też, czy zwyczaje są pokazane w sposób tradycyjny, czy nie ma rzeczy, które są niezgodne, czy jeżeli grupa, czy zespół pokazuje, opisuje w swoim programie, w scenariuszu, że będzie to program z konkretnego roku, czy z konkretnych lat, to czy nie wkradły się jakieś elementy współczesności. I potem właśnie jury rozmawia z instruktorami, co można by jeszcze poprawić, co można by zmienić, są jakieś propozycje, ale też niejednokrotnie instruktorzy zespołów jakby przedstawiają swoją myśl w tym programie, tak? Dlaczego taki temat wybrali, co chcieli pokazać, skąd mieli taką wiedzę, gdyż zazwyczaj właśnie temat programu czy cała merytoryka zaczerpnięta jest od starszych pokoleń mieszkających w danej wsi i są to starsi ludzie, którzy opowiadają po prostu, jak to bywało.
22 do 23 kwietnia, wtedy będzie odbywał się już po raz kolejny festiwal Złote Kierpce. Czy można się jeszcze zgłosić?
Nie, zgłoszenia już zostały zamknięte. Mamy 13 zespołów, w tym 2 zespoły w kategorii młodzieżowej, a pozostałe zespoły w kategorii dziecięcej. W programach przeważają właśnie gry i zabawy dziecięce, ale też zapowiedziany jest odpust na Zakopiańskiej Olczy. Myślę, że będzie bardzo ciekawie.
Te występy dzieci w ramach przesłuchań, czy one są otwarte dla publiczności?
Tak, oczywiście. Zapraszamy serdecznie do Zakopiańskiego Centrum Edukacji. Te występy rozpoczynać się będą około godziny 10, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Natomiast w sobotę po południu czeka nas jeszcze jedno bardzo takie ważne spotkanie dla kultury góralskiej, bowiem zaraz po występach dzieci o godzinie 16 której odbędzie się spotkanie, takie warsztaty, konsultacje społeczne dotyczące wpisu kultury góralskiej na listę niematerialnego dziedzictwa, na polską listę. Tutaj koordynatorem tego wpisu jest Zarząd Główny Związku Podhalan i dla górali podhalańskiej, dla tej grupy zostały wyznaczone dwa terminy tych konsultacji. Będą one rano 22 kwietnia w Nowym Targu, a po południu o 16 w Zakopanem.
Zostawmy festiwal Złote Kierpce, bowiem jest jeszcze jeden temat, który chciałabym poruszyć w naszej rozmowie, a mianowicie obchodzony w tym roku jubileusz 90-lecia nadania praw miejskich Zakopanemu. Tutaj wydarzenia już Państwo zaczęli świętowanie w stolicy Tatr, ale przypomnijmy bardzo proszę, czym właściwie Zakopane zasłużyło sobie na prawa miejskie?
Tak, historia Zakopanego to nie jest ostatnie 90 lat, bo początki osady pod Tatrami sięgają XVI wieku i istnieje taki dokument króla Stefana Batorego z 1578 roku, na mocy którego powstała osada Zakopane. Nie zachował się on w formie pisemnej, ale w formie przekazu i tę datę przyjmuje się jako początek tego osadnictwa, tego miejsca Zakopanego. A dopiero w 1933 roku otrzymaliśmy prawa miejskie. Ale to się stało w związku właśnie z dużą rozbudową miasta i tak naprawdę chyba z odkryciem go, tak jak się mówi, przez doktora Tytusa Chałubińskiego, kiedy ludzie zaczęli przyjeżdżać pod Tatry w związku z chorobami i okazywało się, że ten klimat jest bardzo dobry na wszelkie choroby. I Zakopane stało się nie tylko zdrowe, ale i modne i coraz więcej osób znanych z pierwszych stron gazet tak zwanych zaczęło przyjeżdżać do Zakopanego. Nawet od 1889 roku zaczęto prowadzić listy przyjeżdżających do Zakopanego. Te listy są dostępne w Muzeum Tatrzańskim, więc można je zobaczyć, kto tutaj przyjechał.
Zresztą na odświeżonej wystawie.
Tak.
Pani Joanno, co zaplanowaliście? Czego możemy się jeszcze spodziewać w tym roku jubileuszowym? Jak wspomniałam, to świętowanie już się zaczęło, ale co jeszcze przed nami?
Tak naprawdę dwa punkty centralne tego wydarzenia to będą Dni Miasta, które obchodzimy na początku czerwca. One są powołane na pamiątkę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II i podczas tego wydarzenia odbywa się uroczysta sesja Rady Miasta i podczas tej sesji pan burmistrz wręcza swoje doroczne nagrody dla ludzi związanych z Zakopanem, działających w Zakopanem z wszystkich właściwie dziedzin, nie tylko z kultury, ale i ze sportu, z tematu zdrowia, z ekologii. Po prostu każdy może otrzymać tę nagrodę. I podczas tego wydarzenia też odbywają się koncerty, wystawy. Prezentujemy znakomitych Zakopiańczyków. W tym roku zaplanowaliśmy też takie spotkanie nietypowe wokół kulinariów takich podhalańskich i tutaj znakomity szef kuchni, pan Sylwester Lis, który już z nami współpracował podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, będzie prezentować kuchnię góralską, kuchnię regionalną, tradycyjną, ale pokazaną w nowoczesny sposób. Kulminacyjnymi obchodami, czy drugim punktem kulminacyjnym obchodów 90-lecia będzie oczywiście ta data 18 października 1933 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia został powołany festiwal inspirowany górami, który to festiwal od kilku lat ma znakomitych patronów Ewę i Macieja Berbeków. I podczas tego festiwalu odbędzie się również sesja Rady Miasta, odbędą się koncerty, odbędą się spotkania i wystawa, na którą ja szczególnie czekam, ponieważ chcielibyśmy pokazać modę turystyczną, przez lata. Od tych pierwszych, którzy poszli w Tatry, a kończąc na współczesności, żeby pokazać, jak to się robi teraz.
No właśnie, wcale nie mieli kurtek z membraną.
No właśnie.
Czekamy w takim razie. Joanna Staszak, naczelniczka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane, była gościem w audycji Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Przypomnę, że rozmawiałyśmy o wydanym przez panią albumie Wtopieni w krajobraz zakopiańscy twórcy ludowi. Zapowiedziałyśmy także zbliżający się tatrzański festiwal zespołów góralskich Złote Kierpce, a na koniec jeszcze dwa słowa na temat 90-lecia nadania praw miejskich Zakopanemu. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Zbyród-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.